w drodze.
Katolicki poranek w Radiu Gdańsk. Marek Lesiński, szczęść Boże. Tydzień wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Obchodzony jest we wrześniu każdego roku. W tym odbywał się między 11 a 17 września pod hasłem Miłosierni jak Ojciec. Inicjatywa tygodnia została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania, jako pomoc w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania. Rozpoczął się także rok szkolny, a wraz z nim rozpoczęło się przekazywanie wartości dzieciom i młodzieży przez nauczycieli, także przez nauczycieli religii. Rozpoczynamy cykl rozmów z duchownymi i osobami świeckimi z naszej diecezji o tych wyzwaniach stających przed polską szkołą i o nich właśnie zaczynamy od rozmowy Anny Rębas z arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głudziem.
To będzie pewnie szczególny rok szkolny dla młodzieży po tym, co usłyszeli w Krakowie.
Jest kilka powodów, dlaczego ten rok ma charakter szczególny, mianowicie czeka pewna reforma, więc likwidacja gimnazjów, wygaszanie ich, przynajmniej powolne. A co do programu, to nie ma innego wyjścia jak ten trójkąt rodzina, szkoła, kościół w naszej polskiej sytuacji. Święty Jan Paweł II w Kaliszu poświęcił całą swoją homilię katechezie i nauczaniu, mówiąc, że to są sprawdzone struktury, instytucje, rodzina, szkoła, dom. I dlatego muszą działać w pewnym zespoleniu, są autonomiczne, ale wzajemnie powinny się wspierać, pomagać i dlatego jest to wyjście także ze strony Kościoła. Bogu dzięki, że ponad 20 lat katecheci już są na terenie szkoły, nie są jakimś obcym piórem. Może tam czasem po kątach jakiś pomruk się zdarzyć, ale na ogół przyjęci są bardzo dobrze przez samorządy, bo pamiętać należy, że szkoły są na garnuszku samorządu, a także i przez kuratorium i przez grono nauczycielskie, nie mówiąc już o rodzicach, dzieciach i młodzieży. Więc mają prawo obywatelstwa, a poza tym mają kartę nauczyciela, są kwalifikowanymi nauczycielami. Przy okazji pozdrawiam wszystkich katechetów. Rozpoczynamy oficjalnie za tydzień ten rok katechetyczny spotkaniem z katechetami, katechetkami w naszej diecezji gdańskiej, archidiecezji jest 823 katechetów, a więc jest to taki, używając języka wojskowego, skadrowany pułk. I to są nasi siewcy Bożego Ziarna z pierwszej linii. Większość świeckich, część sióstr i część księży katechetów. Na ogół to są młodzi księży.
Część z nich była w Krakowie, była na Błoniach. Część z nich słuchała tego, co mówił Ojciec Święty i na pewno będą chcieli wpleść to w lekcje religii.
A wracając do słów Ojca Świętego, więc Ojciec Święty poszerzył ten krąg wychowawczy, wskazując na babcie i na dziadków, o czym my często zapominamy, bo bywa tak, że pierwszy znak krzyża kreślą na czole babcie, szczególnie babcie, że one uczą pacierza, rodzice nie zawsze albo mają czas, albo przywiązują do tego wagę. Natomiast jest to ta Biblia Pauperum, to Pismo Święte dla ubogich, bo nawet jak prowadzą do kościoła i pokazują obraz narodzenia Pana Jezusa i wskazują, to jest Matka Boża, to jest Święty Józef, to Boże Dzieciątko i tak dalej. Więc ten proces wychowawczy, dyscyplinujący także i wychowujący w różnych aspektach bytowania dziecka i młodzieży ze strony dziadków i babć trwa nieraz kilkanaście lat. I najbardziej czują to te rodziny, w których dziadka i babci nie ma. Ale papież Franciszek nie mówił w Krakowie po raz pierwszy o tym problemie. Papież Franciszek przemawia językiem pastoralnym, zrozumiałym, czytelnym. Pochodzi bowiem z Argentyny, z Buenos Aires, które to miasto zmaga się z wieloma problemami I przemawiając do nas na Wawelu, mówię o biskupach, powiedział wprost: ja rozumiem, że w Polsce wam jest tu łatwiej, te parafie są bardziej zorganizowane, ludzie bardziej, nawet użył tego słowa, zdyscyplinowani. U nas to wszystko trochę na oko, tak, w Argentynie. Ale ten przekaz kierowany do ludzi, do młodzieży, a szczególnie do trzeciego pokolenia, jest bardzo czytelny.
Jakim językiem mówić dzisiaj do dzieci, do młodzieży, do uczniów w polskiej szkole o sprawach duchowych, o religijnych, o modlitwie, o tych wszystkich sprawach, które dotyczą właśnie katechezy?
Ja myślę, że przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest bycie prawdziwy w tym wszystkim i świadczyć, tak? Czyli ja mam małżonkę, chodzę do kościoła, pokazuję, idę do kościoła, nikogo nie zmuszam, tak? To jest wolna wola i chcę po prostu. I wtedy dzieci mówią: tak, rzeczywiście tak można? Ja mówię: tak, tak rzeczywiście można, bo jeżeli ja tylko złożę ręce i będę beznamiętnie, tak, wymawiał jakieś modlitwy, jest to oczywiście też dobre, ale to jest niepełne. Tak? To jest takie trochę nie do końca, mi się wydaje, prawdziwe. Chociaż to też może w pewnym wieku to jest jak najbardziej wskazane, żeby chociaż troszeczkę jakieś tam świadomości nabrały. Ale najważniejsze jest właśnie świadectwo, wyjść i prawda, nie? Prawda.
Trochę innych środków pan musi używać teraz na lekcjach religii, na przykład, tak, nie wiem, kiedyś teledyski hip-hopowe o wartościach chrześcijańskich, coś takiego?
Ja na przykład zrobiłem takie zajęcie, że żeśmy włączyli sobie na... puściliśmy sobie karaoke chrześcijańskie i dzieci mogły sobie w tym uczestniczyć, śpiewać, tańczyć też. Ja akurat, to jest mój też drugi zawód, więc bardzo to jest dobre, czy granie na instrumencie, czy ewentualnie takie uczestnictwo artystyczne, czyli jakby tutaj uzupełnienie, tak? Że mówimy o Bogu, mówimy o prawdzie, ale jesteśmy w tym wszystkim normalnie, tak? Jeżeli ja jestem, mam taką historię życia, to ja po prostu o tej historii życia mówię, po prostu tak, jak to rzeczywiście wygląda.
Ekscelencjo, a zastanawiał się ekscelencja nad jakimś takim przewodnim hasłem w tym roku szkolnym, może nie liturgicznym, ale właśnie szkolnym, z jakim mają katecheci, ci duchowni, ci świeccy wejść do szkół? Czy to jest też wychowanie w oparciu o wartości patriotyczne, o których wiele razy ksiądz w swoich homiliach w sierpniu mówił, o tym odbrązawianiu, o tym odczadzaniu, o tym innym nadawaniu słów historycznych? Czy to też ma pójść w tym kierunku?
Trzeba wyraźnie powiedzieć, my w nauczaniu i w katechezie nie żyjemy hasłami, tylko jest program duszpasterski, program podstawy programowej dla różnych klas i w różnym wieku i są podręczniki, a jednocześnie bazujemy na nauczaniu Kościoła, na Ewangelii, na tradycji, na przekazie, także włączając to, co wiąże się ze środowiskiem, a więc szczególnie czym żyje rodzina i jak żyje, a jednocześnie rodzina rodzin, jaką jest ojczyzna. I nie można uprawiać wiwisekcji, abstrahując od rocznic, od wydarzeń, od bohaterów narodowych, od świętych naszych, bo Kościół wciąż się odmładza, jest młody i żywy. Najlepiej świadczy o tym przebieg Światowych Dni Młodzieży. Pamiętajmy, że podczas celebry w Brzegach koło Krakowa, od ołtarza Ojca Świętego do ostatniego uczestnika na mszy świętej odległość wynosiła 5 kilometrów, 2,5 miliona ludzi. Żegnałem te grupy naszej młodzieży goszczącej na terenie Gdyni, Gdańska, odjeżdżającej do Krakowa pociągami, więc podziwiałem tą młodzież przybyłą z krajów afrykańskich, z Ameryki Południowej, ich entuzjazm, a jednocześnie poświęcenie, bo związane są z tym i wielkie koszta. Ale byliśmy sobie nawzajem wielkim ubogaceniem i Światowe Dni Młodzieży pokazały młode oblicze Kościoła, nie muzealne. Muzea nam są potrzebne, bo pamięć o przeszłości powinna być wpisana w nas, żeby nie dotknęła nas choroba amnezji historycznej, o czym pamiętam. A jak dotknie amnezja historyczna, to mogą być wszelkiego rodzaju zaczadzenia, a więc wyzbycie się tych nośnych wartości, jakim jest człowiek, praca, Pan Bóg, życie sakramentalne, uczciwość, a na co dzień także trzeba uczyć tych prostych słów dziękuję, przepraszam, wybaczam, czego na co dzień nie zawsze doświadczamy w naszych rodzinach i na przystankach autobusowych i wszędzie, bo dochodzi do pewnego schamienia, do arogancji i proces wychowawczy powinien się zaczynać od tych prostych słów.
Kończąc już, nie mogę sobie odmówić nawiązania do wydarzenia, które miało miejsce w Bazylice Świętej Brygidy. Na koniec ksiądz arcybiskup, prosząc o przekazanie sobie znaku pokoju, wywołał taką reakcję jakby, na którą wszyscy w kościele czekaliśmy. Pan prezydent Andrzej Duda podszedł do byłego prezydenta Lecha Wałęsy, uścisnął mu dłoń. I w kontekście tej naszej rozmowy chciałoby się takich obrazków więcej.
Jak najwięcej, przecież nie możemy ostrzyć siekiery, wygrażać, mówić o jakiejś rewolucji czy kontrrewolucji, bo my mamy już dosyć tych. I nie możemy tej atmosfery podsycać jałowymi hasłami, bajdurzeniem wzajemnym, tylko trzeba nam gestów. A proszę zobaczyć, jak ludzie są uczuleni na dobre gesty. Natychmiast to podejście pana prezydenta Andrzeja Dudy do prezydenta Wałęsy nagrodzone zostało aplauzem, oklaskami. A po tych słowach przypominających podanie ręki w czasie pogrzebu świętego Jana Pawła II przez prezydenta Wałęsę i prezydenta Kwaśniewskiego. Byłem tego świadkiem. To się działo przed aulą Pawła VI, gdzie oczekiwaliśmy na wejście na plac. Życie idzie do przodu i nigdy nie jest za późno na dobre gesty, a potrzeba ich jak najwięcej.
Nawiązując do zakończonego tygodnia wychowania, tym razem Andrzej Urbański rozmawia z Antonim Szymańskim, senatorem i członkiem zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski.
Bliżej rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
W rozpoczynającym się tygodniu wychowania porozmawiamy o rodzinie, szkole i młodych. Moim i Państwa gościem jest dziś senator Antoni Szymański. Panie senatorze, temat wychowania jest bardzo obszerny. Czy o tym problemie nie za mało rozmawiamy?
Problemów i tematów szczegółowych można by wymienić bardzo wiele. Rzeczywiście brakuje mi takich dyskusji środowiskowych, ale również myślę, że mogłoby być zainicjowane przez Katolicką Agencję Informacyjną. Miejsc jest wiele. Warto o różnych problemach dyskutować, dlatego że w tym aspekcie wychowania bardzo wiele się zmienia. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Dzisiaj młodzi ludzie i dzieci są troszkę inne i troszkę inne problemy się pojawiają. Dlatego w rozmaitych środowiskach, również w środowisku szkolnym i tych wszystkich, którzy się wychowaniem interesują, warto się spotykać i rozmawiać. I myślę, że gdybym proponował coś na przyszły tydzień wychowania, to właśnie to, żeby uruchamiać środowiskowe dyskusje.
No właśnie, bo usłyszymy po raz kolejny z ambon Słowo Boże biskupów, usłyszymy jak ważna jest rodzina, jak ważny jest proces wychowania, ale trzeba znajdować pewne rozwiązania, bo rzeczywiście dynamika zmian dotycząca wychowania też jest ogromna i potrzeby wychowawcze też się zmieniają.
Na przykład jeśli już weszliśmy w nurt wspólnoty Kościoła i wychowania, to jest jeden z wielu problemów, jest to, że młodzi ludzie coraz rzadziej uczestniczą w praktykach religijnych, coraz mniej ludzi uczestniczy w mszach świętych. Ale przypuszczam, że jeżeli nie uczestniczą w mszy świętej, to również jeśli chodzi o modlitwę, pojawiają się tu bardzo duże problemy i to widzimy, jak to szybko postępuje.
Jak to później wpływa na ich rozwój? Jak to wpływa też na rodzinę?
I na ich wychowanie generalnie. Także warto o tym rozmawiać, dlatego że tutaj, jeżeli rozmawiamy indywidualnie z nauczycielem, z psychologiem, z wychowawcą, z rodzicem, to okazuje się, że możemy usłyszeć bardzo wiele ciekawych opinii. Myślę, że warto te opinie zderzać, warto dyskutować, warto się wspólnie zastanawiać. To z całą pewnością, jak to się ładnie mówi, nas ubogaca, ale również jest taką aktywną formą, więc musimy szukać tej aktywnych form po to, żeby ten tydzień żył, bo on wtedy będzie miał znaczenie.
No właśnie, ostatnio rozmawiałem z uczniami jednej szkoły i wśród 33 uczniów tylko 4 chodzi na religię. W innej klasie jest podobnie, a więc łączą dwie klasy, żeby się ksiądz mógł do nich powiedzieć katechezę. To pokazuje, że młodzi ludzie nie są zainteresowani tą formą przekazu, rozmowy, spotkania.
Na pewno trzeba poszukiwać, na pewno sobie trzeba zdawać sprawę, bo nie dotyczy to tylko lekcji religii. I myślę, że te dane, które usłyszałem przed chwilą, dotyczą dużego miasta. To różnie w różnych miejscach bywa i na pewno sytuacja nie jest jednolita w całym kraju. Natomiast ja mam okazję obserwować czasami młodych ludzi na bardzo ciekawych zajęciach, nie tylko religii, ale różnych innych. I okazuje się, że dominuje, jeśli można trzymać komórkę w ręku albo iPada, to jednak to budzi największe zainteresowanie i oderwać ich od tego jest niezmiernie trudno. To jest wobec tego bardzo poważne wyzwanie, jak wobec tego wychowywać młodych ludzi do korzystania z tych dóbr, bo to jednak uznajemy za pewne dobro, ale jednocześnie niezwykle zaborczo, bo to zabiera czas tych młodych ludzi. Oni kierują to zainteresowanie dokładnie w te społecznościowe, rozmaite rzeczy. I widzimy to też w swoich rodzinach, że czasami chcemy pobyć razem, przygotowujemy piękne spotkanie i nagle niemal wszyscy tutaj grają albo korzystają z tych elektronicznych urządzeń. No to też wymaga pewnej refleksji, a na pewno nie wolno ulegać, że tak już jest, taki jest czas, elektronika zdominuje, media zdominują, bo zależy tu ogromnie wiele od wychowawców, od rodziców i ta sytuacja jest bardzo różna jednak w różnych rodzinach i zależnie od tego, jak są prowadzone zajęcia, także to zależy w dużym stopniu od nas, aczkolwiek jest trudnym wyzwaniem.
Ale to nie chodzi o zrzucanie odpowiedzialności na jakąś grupę, tak? Czy katechetów, czy wychowawców, czy pedagogów, czy rodzinę, tylko wydaje mi się, że chyba rozsądne byłoby znalezienie jakiejś takiej platformy porozumienia, w której te wszystkie grupy ze sobą współpracują właśnie w procesie wychowawczym, bo proces wychowawczy na tym polega.
Pomysłów można mieć mnóstwo, ale pierwsze skojarzenie to rady rodziców. Czy rady rodziców są aktywne? Czy rady rodziców tylko służą do tego, żeby pewien plan szkolny podpisać, czy również od tego, żeby zorganizować na przykład dyskusję o tym, o czym w tej chwili mówimy. No, nie powinniśmy być bezwolnymi jakimiś aktorami na tej scenie życia publicznego, społecznego, które się zmienia i które między innymi przez te trendy, o których mówiłem przed chwilą, jest coraz silniej zdominowane.
A czy to nie jest trochę tak, że każda z tych grup jakby hermetycznie zamyka się w, tak? Kościół nie do końca się otwiera na świeckich w ich jakby też propagowaniu ich pomysłów. Szkoły mają swoje plany, które realizują i nie do końca chcą słuchać rodziców, którzy być może w radach rodziców mogą coś ciekawego zaproponować. Krótko mówiąc, każdy hermetycznie gdzieś ciągnie do siebie, a nie ma tego otwarcia się na drugiego człowieka.
Są na pewno bardzo, bardzo różne doświadczenia i bardzo różne rady i bardzo różne działania i zachowania, bo mamy przecież bardzo aktywne rady szkół na przykład i mógłbym je wskazać, że one też są. Ale na pewno podkreślenie tego, że środowiska nie powinny się zamykać, nawet te najbardziej specjalistyczne i te najwięcej wiedzące, że powinny być otwarte na inne doświadczenia i że powinniśmy w tym naszym społeczeństwie, które chcielibyśmy, żeby było jak najbardziej obywatelskie, być otwartymi i rozmawiać z sobą, również z ludźmi o, jak się spodziewamy, o odmiennych poglądach.
W tym procesie wychowawczym bardzo ważną rolę odgrywał zawsze i do dzisiaj Kościół. Tutaj akurat w szkole poprzez katechetów. Czy myśli Pan, że ta obecność dzisiaj katechetów w szkołach odnosi jakiś sukces? Bo ja mam wrażenie trochę, że to gdzieś zastygło, że gdzieś próbuje się też eliminować tą obecność albo trochę umniejszać.
Wszystkie uogólnienia są jakoś w jakiś sposób niezgodne z rzeczywistością, czy jakoś nieprawdą. Natomiast ja wiem to od pedagogów, od nauczycieli, którzy na tak zadane pytania odpowiadają, że to jest pozytywne. I to jest dla mnie odpowiedź najbliższa prawdy. I to tutaj spotykam dość takie jasne stanowisko, że to ma bardzo korzystny wpływ i na młodzież, ale również na grono wychowawcze.
Czego należałoby życzyć w tygodniu wychowania i pedagogom, i nauczycielom, i rodzicom, i samym uczniom?
Z jednej strony na pewno pogłębionej refleksji i współpracy, o której mówiliśmy.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A teraz pora na garść informacji o najnowszym wydaniu Gościa Niedzielnego i Gościa Gdańskiego. Opowie ksiądz Rafał Starkowicz.
Dzisiaj w niedzielę 18 września oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer Gościa Gdańskiego, dodatku do ogólnopolskiego tygodnika Gość Niedzielny. Znajdziemy w nim tematy związane z przeżywanymi rocznicami, a mianowicie z przypadającą wczoraj kolejną rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Weź kochanie skórkę chleba, to tekst redaktora Jana Chlebowicza, który mówi o doświadczeniach Polaków, którzy 17 września 1939 roku znaleźli się nagle pod okupacją sowiecką. To także słowa wspomnień tych ludzi, którzy za swoją działalność, za związki z Polską, za ich postawę wywiezieni zostali na Syberię. To ważny tekst, który przypomina nam wartości, na jakich budowali nasi ojcowie, wartości, do których musimy nieustająco powracać. Na stronie trzeciej wywiad z komandorem porucznikiem doktorem Bogdanem Pacem, specjalistą od spraw wojskowości. To tekst, który powstał w związku z wypadkiem śmiertelnym, jaki wydarzył się podczas ćwiczeń jednostki Grom na morskim poligonie na Westerplatte. Tekst, który mówi o ludziach na co dzień poświęcających swoje życie w obronie ojczyzny, często daleko od jej granic. Co mówi o polskich specjalsach, to można streścić już chociażby w samym tytule artykułu, a tytuł ten brzmi Bez kompleksów. Na stronach 6-7 znajdujemy relacje z gry miejskiej zorganizowanej przez gdańskich harcerzy. Gry, która ma przypomnieć wydarzenia, jakie miały miejsce na Westerplatte, to także element budzenia pamięci, element kształtowania patriotyzmu, to co takie ważne, dokonywanego w środowisku harcerskim. To ważne, dlatego że harcerstwo to wielka rzecz, wielka tradycja, a przede wszystkim także i wyjątkowa praca dydaktyczna, gdzie starsi kształtują młodszych, gdzie to kształtowanie nie idzie bezpośrednio ze strony dużo starszego pokolenia, gdzie młodzi ludzie dowiadują się o swojej historii od swoich kolegów, wręcz prawie rówieśników. Gra miejska, która ma mocno zakorzenić w pamięci wydarzenia, jakie były przeżyciem pokoleń poprzednich, ona na pewno przyczyni się do kształtowania postaw i do tego, żeby ci młodzi ludzie umieli budować na tych wartościach, które streszczają słowa Bóg, honor, ojczyzna. Na stronie 8 znajdujemy słowo o akcji przeprowadzanej na Wybrzeżu, która ma zapobiec sprzedaży alkoholu ludziom poniżej 18 roku życia. Kupisz mi jedno piwko? Znak zapytania. Tekst pokazuje to, dlaczego jest ważne to, byśmy byli wiernymi zasadom, abyśmy tych zasad nie rozmiękczali, abyśmy nie doprowadzili do zepsucia młodego pokolenia. Na stronie 1 relacja z uroczystości dożynkowej, która miała miejsce w Trąbkach Wielkich. Ona co roku związana jest z odpustem narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To bardzo ważne wydarzenie w tym roku połączone było z nadaniem imienia marszałka Macieja Płażyńskiego, jednemu ze skwerów w Trąbkach Wielkich. Na stronie 2 aktualności relacja z Krzywego Koła, gdzie dzień po kanonizacji matki Teresy z Kalkuty przeżywano jej odpust w związku z tym, że funkcjonuje tam placówka Centrum Caritas właśnie imienia świętej matki Teresy z Kalkuty. Szczęście i Krzyż, relacja z odpustu szkolnego, który miał miejsce w Wejherowie w minioną niedzielę. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego, aby zapoznać się z kolejnym numerem gościa gdańskiego, który jak ostatnie 3-4 numery mocno związany jest z naszą historią, z tym wszystkim, co oparte o ramy, o fundament Ewangelii. Prowadzi nas do pełni życia w społeczeństwie, do dzielenia się miłością, do tego, byśmy byli świadkami Chrystusa we wszystkich sytuacjach, ale jednocześnie byśmy bronili wartości, na których zostało zbudowane od początków, od chrztu, który miał miejsce 1050 lat temu, na wartościach chrześcijańskich.
I tą zachętą do lektury żegnamy się już dzisiejszego poranka, dnia, który poświęcony jest patronowi dzieci i młodzieży, czyli świętemu Stanisławowi Kostce, co przypominamy w kontekście od choćby tematów związanych z tygodniem wychowania. A ponieważ elementem dobrego wychowania jest wychowanie przez muzykę, więc jeszcze zapraszam na dużą dawkę dobrej muzyki z dobrym przekazem, czyli program Sławka Rybarczyka SMS, słowo muzyka sens. To już po dziewiątej. I to na dzisiaj wszystko. Marek Lesiński z Panem Bogiem.